Wracamy do Księgi Objawienia Świętego Jana. I mówiliśmy, że wesele baranka opisane w 19 rozdziale Objawienia to obraz pochwycenia Kościoła. A następujący potem obraz, kiedy ten jeździec jedzie na koniu, a wraz z nim niezliczone rzesze w białych szatach jadący, to obraz powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, czyli powrót Jezusa w sposób widzialny na tę ziemię. I co dalej? 19 rozdział się skończył. Co dalej się będzie działo? Bo tu mówimy o rzeczach, które dopiero mają nastąpić. 20 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana, od pierwszego wersetu czytamy Słowo Boże. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Ta część Słowa Bożego przedstawia nam zagadnienie 1000-letniego panowania Chrystusa na ziemi. Coś, co w tej chronologii układa się po pochwyceniu Kościoła i powtórnym, widzialnym przyjściu Jezusa na ziemi. Żyjemy w czasach, kiedy coraz mniej chrześcijan w to wierzy, że rzeczywiście, już nie mówię, że niektórzy nie wierzą, że w ogóle będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ale jeszcze więcej nie wierzy w to, że będzie 1000-letnie panowanie Chrystusa na ziemi. Jest taka doktryna, która się nazywa amilenializm, a ludzie wyznający tę doktrynę nie wierzą w dosłowne 1000-letnie panowanie Jezusa na ziemi. Rzekomo 1000-letnie rządy Chrystusa na ziemi już mają miejsce. Chrystus rządzi na ziemi z nieba. Czy już tak na zdrowy rozsądek nie widać, że coś z tym panowaniem Chrystusa chyba nie jest tak teraz na tej ziemi? No po prostu, gdzie się nie spojrzysz, gdzie włączysz telewizor, wyjdziesz na ulicę, gdzie tu widać panowanie Chrystusa na ziemi? Szatan, zdaje się, bryluje w różnych miejscach, na pewno nie jest związany potężnym łańcuchem i wrzucony do miejsca, z którego nie może się ruszać. A milenialiści, bo tak się oni nazywają, uważają, że 1000-letnie panowanie to jest pewna przenośnia, że to jest tylko taka symboliczna nazwa i w związku z tym też muszą alegoryzować wszystkie inne proroctwa dotyczące Izraela, dotyczące 1000-letniego królestwa, ponieważ dosłowna interpretacja tych tekstów by przekreślała ich pogląd. A oni mają taki pogląd i właśnie bardzo w to wierzą. Tak wierzy Kościół rzymskokatolicki, że nie będzie żadnego 1000-letniego panowania w sensie dosłownym, literalnym. Tak wierzy coraz więcej ewangelikalnych chrześcijan. Tak wielu baptystów wierzy, tak wielu zielonoświątkowców, charyzmatyków wierzy. Takie są czasy. Więc co z zapowiedzianym powtórnym przyjściem Chrystusa w takim razie? a ono według nich nastąpi wtedy, kiedy ten umowny, symboliczny okres tysiącletniego panowania Chrystusa, który już teraz trwa, się zakończy i wtedy będzie powtórne przyjście. Bracia i siostry, chciałem dzisiaj jasno powiedzieć, że my tu w tym zborze wyznajemy wiarę w realne przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię i w realne tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi. Wierzymy tak, ponieważ tak czytamy w Biblii, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże już w Starym Testamencie zapowiadało taki czas panowania Syna Bożego, panowania Bożego na tej ziemi, gdy zło będzie poskromione, związane i gdy będzie Bóg panował. Izajasza 65 rozdział, 17 werset, to jedno z miejsc, które o tym mówi. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni. Jaka pociecha, no nie? Dla rodziców, którzy przeżywają dramat, kiedy maleństwo umiera w łonie matki albo nie może przeżyć, w inkubatorze leży jakiś czas, a potem umiera. Jaki to smutek, jak się zwłaszcza długo na dziecko czekało. Ale tu mamy obietnicę, że już nie będzie niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, jak aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić. Jaka nadzieja, słuchajcie, 1000 lat panowania Chrystusa, gdy żaden trud nie pójdzie na marne, że każdy trud przyniesie błogosławiony owoc. I nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas, gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. To starotestamentowa zapowiedź tego panowania Chrystusa na ziemi. Jeruzalem, stolica, i stamtąd Syn Boży będzie panował, a my wraz z Nim. Ale o tym za chwilę. W proroctwie Daniela jest powiedziane, gdy jest tam opis pewnej wizji, my w naszym zborze w środy rozważaliśmy, jeszcze nawet nie skończyliśmy rozważać księgi Daniela, i w jednym z tych proroctw, gdzie Daniela 2,44, bez kontekstu, ponieważ nie mamy czasu na to, żeby teraz się wgryzać w kontekst, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Tu wyraźnie jest mowa, że w konkretnym czasie, za dni określonych królów, ale też konkretnie, że to nie będzie jakieś iluzoryczne, bliżej nieokreślone królestwo, gdzieś wplecione w królestwa tego świata i nie wiadomo kto, co, czy to Unia, czy Obama naprawdę rządzi, czy NATO i tak dalej, nie wiadomo, czy Putin może, czy może Chiny niedługo, nie wiadomo. Wszystkie te królestwa jest powiedziane, usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Tak w księdze Daniela. A w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale apostoł Paweł w natchnieniu Ducha napisał 22 werset i niżej: albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, on już jest zmartwychwstały, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, zmartwychwstaną. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. To jest tysiącletnie królowanie Chrystusa. Tu jest wzmianka o tym, że On zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę, wszelką moc, będzie królować, aż wszystkich położy, wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. I potem odda władzę Ojcu. Słowo Boże mówi też nam, że Chrystus Pan nie będzie królował sam, ale będzie królował razem ze świętymi, razem ze swoją oblubienicą. Już o tym mówiliśmy ostatnio trochę. Czwarty werset mówi: i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. How do you do? Głosicie Słowo Boże? Składacie świadectwo o Jezusie? Spodziewajmy się, że może być, bo już wielu zostało dotkniętych tym właśnie prześladowaniem, uciskiem, a nawet śmiercią. Jest już cały zastęp męczenników pańskich, którzy ponieśli śmierć z powodu składania świadectwa o Jezusie. Nam się jakoś jeszcze jak do tej pory upiekło. Ale nie wiem, czy to jest dobra pieczeń. Nie wiem, czy się nam upiekło dlatego, że już świat nie przestał prześladować chrześcijan, czy może się nam upiekło do tej pory dlatego, że my się tak za bardzo nie wychylamy, że my tak wyczuwamy sytuację, na ile bezpiecznie, i jak coś, to nabieramy wody w usta, bo może lepiej, żeby się nie narażać. To jest powiedziane, że oni, ci, którzy głosili Słowo Boże, którzy składali świadectwo o Jezusie, oraz ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. To jest przed nami jeszcze. Jeszcze będziemy mogli to zaliczyć na plus, na piątkę zaliczyć, na szóstkę nawet. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Czyli zobaczcie, jaka perspektywa dla oblubienicy Chrystusa, że będą współkrólować. 2 Tymoteusza 2,11. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Czyli trzeba przy Nim wytrwać. Trzeba wytrwać aż do końca, aż do śmierci. Trzeba wytrwać przy Jezusie, a będziemy z Nim królować. Bo jeśli się Go zaprzemy, to On się też nas zaprze. W tym naszym tekście też czytamy, że to tysiącletnie królestwo Chrystusa będzie powiązane z tym, że szatan zostanie na ten okres związany. I pochwycił smoka, węża starodawnego, 2 werset, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. O tym powiemy później, następnym razem. Tutaj jest powiedziane, to jest błogosławiona prawda, że gdy Pan Jezus powróci, gdy rozpocznie się to tysiącletnie królowanie Chrystusa, szatan będzie związany. Dopiero wtedy będzie związany. Dziwnie wyglądają dzisiaj takie praktyki, jak niektórzy gdzieś tam w jakimś miejscu, na jakimś spotkaniu mówią, że teraz związują szatana. I teraz związują szatana. Byłem kiedyś na takiej konferencji, gdzie przywódca powiedział: teraz związujemy szatana tutaj na północy, a potem pojedziemy i zwiążemy go na południu. a następnego roku zwiążemy go na zachodzie, a potem na wschodzie i tak szatan będzie związany nad całą naszą kochaną Polską. Tu jest napisane, kiedy szatan będzie związany. Niech se ktoś nie myśli, że szatana można złapać za ręce, związać jak małe dziecko, przytrzymać i powiedzieć: szatanie, teraz nie możesz tu nic robić. Nie. Szatan to potężna moc, już pokonana, ale jeszcze szkodząca, dopóki nie przyjdzie ten dzień, ten moment, kiedy szatan zostanie związany. Będzie jeszcze kiedyś rozwiązany, jak przeczytaliśmy, ale przedwczesne jest dzisiaj próbowanie wiązać go, ponieważ w Bożym planie nastąpi to na czas tysiącletniego panowania Chrystusa. Bracia i siostry, przyjaciele, zastanówmy się dzisiaj, dlaczego jest tak ważne, aby wierzyć w nadchodzące tysiącletnie panowanie Chrystusa. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to ważne praktycznie dla nas? Po pierwsze dlatego, że alegoryzacja tego tysiącletniego Królestwa Chrystusa wprowadza nas na doktrynalne manowce. Jeżeli byśmy wzięli ten tekst, który przeczytaliśmy dzisiaj i powiedzieli, że to pewna alegoria, pewna symbolika, pewna przenośnia panowania Chrystusa takiego w ogóle bliżej nieokreślonego, to dlaczego mielibyśmy wierzyć w inne słowa, Słowa Bożego w sposób dosłowny? Dlaczego mielibyśmy wierzyć wtedy, że i dlaczego ci, którzy tak wyznają, mieliby wierzyć, że jeśli wyznają swoje grzechy, to ich grzechy zostaną im przebaczone? Przecież można powiedzieć, że to pewna przenośnia tylko, nie? Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że Jezus Chrystus, gdy umarł na krzyżu, to umarł za grzechy nasze? I tak dalej. I wszystko się nagle zaczyna rozkruszać, staje się pyłem, na którym się nie można oprzeć w żaden sposób. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby wierzyć, że jak Słowo Boże mówi 1000 lat, to jest 1000 lat. Oczywiście bywa, że sam termin lub okres czasu jest w Biblii podany w formie bardziej ukrytej, ale nie zmienia to faktu, że jest to czas konkretny. Wracając do Księgi Daniela, nie tak dawno żeśmy rozważali o tym, że król Babilonu, Nebukadnesar, został poddany pewnemu procesowi wychowawczemu i Bóg do niego powiedział, 28 werset 4 rozdziału Daniela, gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, a takie to słowo było, że ja jestem twórcą tego wielkiego Babilonu i tak się, taki balon się zrobił wielki. Gdy to słowo było jeszcze na jego ustach, zagrzmiał głos z nieba: oznajmiono ci, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a królestwo z pokolenia w pokolenie. 7 wieków przejdzie nad tobą i wiadomo jest, z historii wiadomo, że chodziło o 7 lat, ale chodziło o konkretny czas. To nie było coś takiego, coś się z tobą będzie działo, nie wiadomo, bliżej określonego. 7 wieków przejdzie nad tobą, aż to zrozumiesz. I 7 lat Nebukadnesar był w takim dziwnym stanie, a potem z łaski Bożej wynormalniał i wydał świadectwo. Gdy czytamy w Biblii o różnych wydarzeniach, przy których pojawia się konkretny okres czasu, to widzimy, że tak rzeczywiście było, jak jest napisane. Pierwszy przykład. Tułaczka Izraelitów po pustyni. Gdy wyszli z Egiptu i szli do ziemi obiecanej i tam zrobili ten wielki błąd, ci wywiadowcy i tak dalej, zatrzymali tę wiarę w ludziach, że mogą wejść do ziemi obiecanej. 14 rozdział 4 Mojżeszowej czytamy 33 werset. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie na tej pustyni, wyginą i tu pomrą. I co się okazało? Że te 40 lat to było jakieś symboliczne 40 lat? Że tak Bóg powiedział, żeby ich przestraszyć, a potem za 4 dni wprowadził do ziemi? 40 lat okazały się 40 latami tułaczki po pustyni. Dokładnie 40 lat. Tak jak Bóg powiedział. Bóg coś powiedział i tak się działo. Drugi przykład. Niewola babilońska. W księdze proroka Jeremiasza w 25 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła. I zniszczę je doszczętnie, uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze, i sprawię, że zamilknie u nich głos radości, głos wesela, głos oblubieńca, głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. I cała ta ziemia stanie się rumowiskim pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Bardzo wyraźnie jest powiedziane. A po upływie 70 lat ukarze króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków, i obrócę go w wieczną pustynię. Bóg postanowił, że z powodu nieposłuszeństwa Izraela trzeba go dyscyplinować. Powołał babilońskiego, pogańskiego króla Nebukadnesara, który miał się tym zająć. Miał uprowadzić lud Boży i go tam pognębić przez 70 lat. A potem Bóg się postanowił dobrać królowi babilońskiemu za to, że postępował nie tak, jak trzeba, z ludem Bożym, bo tak naprawdę on powinien był tak się troszczyć o to, że on dyscyplinuje, to tak jakbyś wziął dziecko prezydenta na parę godzin, o, by przysłał prezydent dziecko na półkolonie. I jakby tu chodzili, żeby temu dziecku prezydenta się coś nie stało, nie? I jeśli Bóg dał swój naród, swoje dzieci w ręce króla babilońskiego na 70 lat na wychowanie, to powinni się z nim obchodzić bardzo grzecznie. Rozumiecie? A Babilończycy byli potworni, byli wredni. I Bóg mówi, a potem się dobiorę do skóry temu królowi babilońskiemu za to, co zrobił. Okazuje się, że gdy padła ta liczba 70 lat niewoli babilońskiej, ci, którzy byli blisko Boga, nie przyszło im do głowy, żeby potraktować tę liczbę symbolicznie jakoś, tam ogólnie. Znowu wracamy do księgi Daniela, 9 rozdział. W pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały płynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić. Daniel wiedział, że jak Bóg coś powiedział 70 lat, to warto tego pilnować. Warto sobie zapisać w kalendarzu. Jeśli Bóg coś powiedział, wyznaczył jakąś porę, to tego dnia, gdy się ten zegar Boży wybije, dojdzie, to zacznie się dziać. I tak będzie dokładnie, jak Bóg powiedział. Chociaż ważni tego świata w ogóle na to nie patrzą, myślą, że to oni królują, myślą, że to do nich należy władza. Czas niewoli babilońskiej skończył się po 70 latach dokładnie. W księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale czytamy: w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego. Uruchomił perskiego króla, władcę, który właśnie przejmował władzę nad ówczesnym światem. Pobudził go, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię, która jest w Judzie. Ha, ha, w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolimu, który jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. I dalej. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotym, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby pójść budować świątynię Pana w Jerozolimie. Potem, gdy się pojawiły zarzuty co do legalności odbudowy świątyni przez powracających wygnańców, sprawdzono i potwierdzono, że wszystko się zgadza. 6 rozdział Ezdrasza, 14 werset. A starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem Aggeusza i Zachariasza, syna Iddy. I dokończyli budowy według rozkazu Boga Izraela oraz zarządzenia królów perskich Cyrusa, Dariusza i Artaxerxesa. Czyli, że wszystko to było zaplanowane przez Boga. Uruchomieni zostali władcy pogańscy, żeby spełniło się tak dokładnie, jak powiedział, 70 lat, a potem comeback, powrót do swojej ziemi. Pojawił się też, jak czytamy w księdze Nehemiasza, sprzeciw wobec odbudowy murów Jerozolimy, bo Ezdrasza odbudowano świątynię, a potem mury. Jednak powracający z wygnania Izraelici mocno wierzyli, że zakończony został ten okres 70 lat i trzeba odbudowywać Jerozolimę, trzeba odbudowywać miasta. I mieli rację, bo tak właśnie postanowił Bóg. I nikt tego nie mógł zatrzymać, nikt nie mógł stanąć temu w poprzek. Przykład trzeci, dotyczący wyznaczonego okresu. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, 10 werset. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Gdzie do głowy by przyszło, żeby mieć dziecko? To jak młodzi nie mogą się tak powstrzymać, to może w każdej chwili dziecko się pojawić, nie? Ale tu stare ludzie, już takie, że gdzie im do głowy takie rzeczy, nie? A Bóg mówi, za rok dokładnie o tej porze Sara będzie miała dziecko. Oni byli w podeszłym wieku, ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. I nie trzeba wyjaśniać, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mógłby rozkoszy zażywać. I Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. I co? I było. Dokładnie za rok. Ponieważ tak powiedział Bóg. Jak za rok, to za rok. Jak za 70 lat, to za 70. Jak 40, to 40. Jak 1000, to 1000. A nie jakieś symbolicznie nie wiadomo co. Czwarty przykład. 20 rozdział Mateusza. Najbardziej dobitny przykład dotyczący konkretnego okresu czasu. Mateusza 20:17. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. trzeciego dnia. Zmartwychwstanie Jezusa trzeciego dnia to precyzyjne określenie, a nie jakaś symbolika. Że to jakoś tak, że to po prostu wkrótce. Trzeciego dnia. Cała tamtejsza władza robiła wszystko, żeby się tak nie stało. Chcieli to jakoś udaremnić. Tak jak w przypadku wcześniejszych królów czytaliśmy, że Bóg ich pobudził, żeby to dokładnie zrobili, żeby ten termin został właśnie dotrzymany, tak teraz cała tamtejsza władza robiła wszystko, żeby ten termin nie został dotrzymany. Rozumiecie? Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Paschy, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani faryzeusze, Mateusza 27:63, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Więc tutaj robiono wszystko, żeby ten okres wypowiedziany przez Boga się nie spełnił. Tak nawiasem mówiąc, Pan Jezus nie powiedział po trzech dniach, lecz trzeciego dnia. To ci właśnie, oni mówili, że On mówił, że kłamcy od początku do końca zawsze kłamali, nawet w tej sprawie kłamali, bo On nie powiedział, że po trzech dniach, tylko trzeciego dnia zmartwychwstanie. No i rzeczywiście po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, czytamy w 28 rozdziale Mateusza: Maria Magdalena, druga Maria, przyszła, aby obejrzeć grób, i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień, nie patrząc na to, że tam były jakieś pieczęcie rzymskie, że jacyś strażacy tam stali, nie patrzył na to, że może się oburzy tam jakaś władza. Nie. Odwalił i usiadł na nim. No i kto ruszył ten, mógł ruszyć ten kamień. A oblicze jego było jak błyskawica, jego szata biała jak śnieg, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się, rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Powiedział, że trzeciego dnia i trzeciego dnia. Piątek wieczorem umarł, sobota, niedziela o świcie trzeciego dnia powstał z martwych. Stało się dokładnie tak, jak powiedział. Apostoł Paweł potem w 1 Koryntian 15 jakby wydaje świadectwo: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem poddałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Czyli umarł za nasze grzechy. I my w to wierzymy. I tego się trzymamy. I że został pogrzebany. I że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. Bo tak było powiedziane. I że się ukazał Kefasowi, potem 12 i tak dalej. Jaki jest wniosek wspólny z tych przykładów czterech? Taki, że jeżeli Bóg powiedział, że po widzialnym powrocie Syna Bożego na ziemię nastąpi tysiącletnie królowanie Chrystusa, to tak będzie. Cokolwiek będą mówić teologowie, duchowni, władcy tego świata, cokolwiek komu przyjdzie do głowy, Pan powiedział i tak będzie. Należy prostolinijnie wierzyć Słowu Bożemu. I w związku z tym trzeba stosować to w życiu. Bo wiara w to, że jest tak i będzie tak, jak mówi Słowo Boże, domaga się zastosowania praktycznego. W codziennych sytuacjach życiowych, jeśli coś Słowo Boże mówi, że tak trzeba zrobić, albo że będzie taki skutek tego, co zrobimy, to trzeba w to wierzyć i to robić, i to stosować. Tragedią dzisiejszego chrześcijaństwa jest to, że bardzo wielu ludzi czyta, wie, co jest w Biblii napisane i wcale tego nie stosuje. I zaczyna alegoryzować. gdy w Słowie Bożym jest powiedziane, że masz przebaczyć swojemu winowajcy, to masz przebaczyć, niezależnie od tego, czy winowajca jest miły teraz, czy nie jest miły. Nie jest to zależne od tego, czy ktoś cię tak jakoś, jak ujął cię za serce, no i już, no to dobra, to ci przebaczę, tylko mam to zrobić, bo tak, bo Bóg powiedział, że jeśli nie przebaczysz swojemu winowajcy, to Bóg ci nie przebaczy twoich win. I boję się o skórę tych bracia i siostry, którzy liczą bardzo na przebaczenie Boże i wyznają wiarę w Boże przebaczenie, a sami nie odpuścili komuś ze swoich kręgów, ze swoich znajomych i mają w sobie taki zastarzały gniew, jakąś gulę na kogoś. Boję się o skórę tych ludzi, ponieważ oni nie stosują się dosłownie do Słowa Bożego. Trzeba stosować w codziennym życiu wiarę. To przypomnienie dzisiaj, to podkreślenie, że wierzymy dosłowne, tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi jest sygnałem dla nas i podtrzymaniem naszej wiary w to, że wierzymy w każde inne słowo, że ono się spełni, całkowicie się spełni, ponieważ sam Bóg czuwa nad tym, żeby się to spełniło. Już kiedyś dzieliłem się z wami taką historyjką o pasterzu, który przeczytał: puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach odnajdziesz go. W Biblii Gdańskiej tak jest to przedstawione. A że pas owce gdzieś tam w górach postanowił, że trzeba zastosować, prostolinijnej wierze trzeba zastosować się do tego słowa i jak jadł tam sobie jedzonko, to rzucał kawałki chleba na wodę, która płynęła takim strumyczkiem tam gdzieś w górach, strumyczków jest sporo różnych. I tak rzucał i rzucał. A obok gdzieś działa się taka historia, że młodzieńcy pewno w wakacje mieli dużo wolnego czasu, a wśród nich syn jednego z władców tamtej krainy poszli popływać sobie i ponurkować gdzieś tam. I tak nurkowali, tak pływali, że ten chłopak wypłynął na powierzchnię, ale okazało się, że wypłynął nie w tym miejscu, w którym wpłynął. I w jakiejś jaskini wypłynął, podwodnej takiej, i nie miał wyjścia, gdzie ma teraz wypłynąć, gdzie teraz. Zanurzył się, szukał, nie mógł znaleźć, którędy on wpłynął. I został uwięziony w takiej pieczarze. Tlen tam dochodził, więc żył, ale nie wiedział, jak znaleźć wyjście. I zaczął się dramat. Ojciec, władca tamtejszy, rozpoczął poszukiwania, gdzie ten chłopiec może być. I trwało to wiele dni. Ale po następnego dnia ten chłopak patrzy na wodę, a tu chleb płynie. No to rozmiękczony już, nawet zębów by nie musiał mieć, mógł jeść. I następnego dnia patrzy, chleb znowu napłynął i znowu pojadł tego chleba. I to trwało bardzo długo. W końcu gdzieś tam po długim czasie odnaleziono, znaczy tego chłopca, a już ojciec myślał i wszyscy, że już umarł. No kto może przeżyć? Górnik tam parę dni gdzieś, mówią, już nie ma co tam szaleć, bo już no, nie może żyć tak długo. No i odnaleźli go i on żyje w całkiem dobrej kondycji poza psychiczną. Pyta, jak ty tu przeżyłeś, chłopcze? A mój chleb przypływał, to jadłem. No i wtedy oczywiście, to skąd chleb takiej podwodnej jakiejś tam, w takiej pieczarze gdzieś tam tego, jak tu nie ma żadnego dojścia, skąd tu chleb? I oczywiście ruszyli w górę, idą, patrzą, siedzi pasterz i chleb już sobie rzuca na wodę. Nie? Wzięli go, oczywiście piękna historia, już nie musiał paść tych owiec, już nie tego, już nie gdzieś tam, no, puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Prosto, linijnie człowiek, my jakbyśmy to przeczytali, to jakaś przenośnie, nie? To jakaś metafora tylko, nie? No gdzie tam, komu do głowy by przyszło, żeby chleb puszczać na wodę? Najwyżej kaczka płynie, czy łabądź, no to masz to, ale nie inaczej. Więc zobaczcie, praktycznie trzeba stosować się do Słowa Bożego tak, jak ono mówi. A poza tym w ogóle, to jeżeli by nawet nasza prostolinijność była jakby aż taka bardzo dziecięco naiwna, nie? Że my tak mocno wierzymy w Słowo Boże, to czy my w oczach Bożych jakąś stratę ponosimy z tego tytułu? że byliśmy tacy ufni, tacy jak dziecko. Bo tak jak napisane, to tak robimy. Co myślimy? Jak traktujemy ludzi, którzy tego, co do nich mówimy, nie traktują poważnie? Albo przypisują naszym słowom znaczenie nam nieznane, motywacje nam nieznane, sens nam nieznany. My coś powiedzieliśmy, a oni coś to powykręcali i powiedzieli, że nam chodziło tam o coś zupełnie innego. Mówimy i my tak nie powiedzieliśmy, nam o to nie chodziło. A oni już pochwycili to słowo i sobie tam zinterpretowali po swojemu, nadali mu inne znaczenie. Albo co myślimy o ludziach, którzy zależy jak im wygodniej, albo traktują dosłownie to, co powiedzieliśmy, albo tak tylko alegorycznie, przenośnie. Co myślimy? Po prostu jak śmiesz, jak mogłeś tak z moimi słowami zrobić? A jak myślimy o ludziach, którzy prostolinijnie nam wierzą? Coś powiedzieliśmy, a oni wzięli to poważnie. To nawet jeżeli żartowaliśmy, a widzimy, że człowiek wziął to poważnie, to nie mamy do niego o to pretensji, tylko raczej do siebie mamy pretensje, żeśmy się zachowali, wystawiając trochę tego człowieka, ponieważ on nam tak wierzy, tak nam ufa, że my tak powiedzieliśmy i on to wziął od razu za dobrą monetę, że tak jest, że tak. To serce nam rośnie w stosunku do takiego człowieka. Myślimy, jaki fajny gość, jaka fajna babka. Tak po prostu mi wierzy. Także im pomyślmy, jak Bóg patrzy na tych, którzy z Jego Słowem nie kombinują, tylko prostolinijnie Słowu Bożemu wierzą. Bogu się to podoba. Dlatego chcę dzisiaj powiedzieć, prostolinijnie wierz Słowu Bożemu, bracie i siostro. A się na pewno nie zawiedziesz, a na pewno nie będziesz rozczarowany, ponieważ Bóg spełnia swoje słowo. Powstańmy do modlitwy.